Dziękuję, że jesteś z Voice House. Nowy odcinek twojej ulubionej audycji już za chwilę. Ale mam prośbę. Szanowna słuchaczko i drogi słuchaczu, wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwalają nam się rozwijać. Zasubskrybujcie nas na Spotify i Apple Podcast. Zostawcie krótką opinię. Co robimy dobrze? A co zmienić? Będę zobowiązany. Witaj w Voice House. Mam dla ciebie nową serię podcastów. Case Study – Praca hybrydowa. Zasubskrybuj na Apple Podcast i Spotify, żeby szybciej słyszeć o nowych odcinkach. Mamy jesień 2021 roku. Biura zaczynają się otwierać. Spotkania offline wreszcie wracają. Firmy zaczynają dzielić dni tygodnia na te, kiedy praca może być wykonana z domu i na te, kiedy trzeba być fizycznie w biurze. Ale nic nie jest już takie jak przed marcem 2020. Praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. W psychologię, architekturę, strukturę, odpowiedzialność i mierzenie efektywności. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm. Od teraz w serii podcastów zacznie dzielić się swoją wiedzą i prowokować dyskusję o nowym środowisku pracy, trendach, rewolucjach i przyszłości.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Między innymi jest to PwC, DHL, Schneider Electric i Sanofi Aventis. Uwielbiam być aktywna w networkach, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych. I dlatego 3 lata temu założyłam network Digital HR Champions, który skupia liderów transformacji cyfrowej w HR-ze w różnych firmach. I uczymy się od siebie na case studies, które omawiamy. Jestem mentorką Vital Voices i uwielbiam inspirować się od swoich mentees. Teraz działam projektowo. Skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych. Jestem współautorką studiów podyplomowych, pierwszych w Polsce, które ruszają na SWPS. Są to studia o pracy hybrydowej i nowoczesnych biurach. Jestem szczęśliwą mamą Matyldy i Poli. Uwielbiam aktywny tryb życia, podróże i aktywność fizyczną, która daje mi ogromnie dużo dobrego dla mojej głowy. Między innymi zdobyłam Kilimandżaro, a teraz staram się codziennie wędrować 10 tysięcy kroków.
W tym odcinku pokazujemy, jak praca hybrydowa przemeblowała biura, jak zmieniła potrzeby pracowników. Sprawdzamy, jakie dane trzeba brać pod uwagę, budując biura przyszłości, jak negocjować oszczędności, na czym można zaoszczędzić, a co jest niepodważalną wartością w biurze. Naszymi gośćmi są Dominika Zielińska, CEO Workplace oraz Jacek Popiołek, dyrektor Real Estate w mBanku. Ale miło i tłumnie zrobiło się dzisiaj w naszym studiu. Zanim przedstawimy się wspólnie z kohostową Tiną, chciałbym poznać naszych gości. Dominika, powiesz 2 słowa o sobie?
Powiem 2 słowa o sobie. Mogą z wielką przyjemnością. Dobra. Ja jestem projektantką i badaczką przestrzeni pracy i tego, jak ta przestrzeń na nas oddziałuje, po to, żeby ją projektować w taki sposób, aby jej wpływ na nas był jak najkorzystniejszy.
I już mam listę 5 pytań. A Jacek?
Ja jestem osobą, która od lat zajmuje się nieruchomościami na rynku komercyjnym. Od dobrych paru lat pracuję dla mBanku, gdzie odpowiadam za cały portal nieruchomości, czyli nieruchomości biurowe, centralowe plus cała sieć oddziałów obsługi klienta.
Masz co robić.
Mam co robić.
Krótko mówiąc. Tina, bardzo dziękuję za twoich gości i jednocześnie wykładowców, bo to, co jest najważniejsze, to są osoby, które będziecie mogli spotkać na studiach, które mają przygotować wszystkich tych, którzy się interesują pracą hybrydową już postpandemicznie, do tego, żeby wiedzieli, jak to robić.
Tak, zapraszamy na nasze studia, a wszystko zaczęło się od rozmów z Dominiką, ponieważ pierwszym słowem, które nas połączyło w ramach myślenia o hybrydzie i jako modelu pracy i też przełożeniu tego na biura, było słowo edukacja. Doszłyśmy do wniosku, że jest to bardzo duża potrzeba łączenia kropek też różnego rodzaju wiedzy i doświadczenia, które dzisiaj w naszym studiu reprezentują Dominika i Jacek. Zupełnie inne punkty widzenia, zupełnie inne profile doświadczeń, natomiast takich wykładowców wspaniałych mamy w naszym portfelu i zapraszamy, zachęcamy, bo ta wiedza daje ogromnie praktyczne i holistyczne podejście do tego, jak przygotować się do pracy w naszych warunkach.
Trudno mi się oderwać się wzrokiem od tego, co Dominika ma przed sobą na stole, bo to jest tak rozrysowane, jak prawie że schemat całego nowego biura. Jeszcze pytań nie zna, a odpowiedzi już przygotowane. Ale to, co mówicie, jest ważne, czyli edukacja. Mówimy o świecie, którego wciąż się trzeba nauczyć?
Wiesz co, ja nie wiem, czy my mówimy o świecie, którego wciąż się trzeba nauczyć. Jak rozmawialiśmy sobie jeszcze przed podcastem, to mówiliśmy o tym między innymi, że wiedza na temat projektowania środowiska pracy jest. Natomiast ona, i tu bardzo ładne słowo, nie jest inkluzywna i nie jest dostępna przede wszystkim. Nie ma podręcznika, nie ma kierunku studiów, który by tą wiedzę popularyzował. Uważam, że jest to wiedza niezbędna dla leadershipu, dla decydentów. Ja sama zresztą wybrałam się na kilka takich kierunków związanych z zarządzaniem, między innymi na APP do Jacka Santorskiego i zorientowałam się, że ludzie w menedżmencie, owszem, kończą MBA, kończą bardzo różne kierunki, natomiast żadne z tych studiów nie uczą tego, że biuro, przestrzeń pracy wpływa na biznes, wpływa na ludzi, więc wpływa na biznes.
Tylko ja cały czas dlatego zapytałem, czy ta wiedza jest potrzebna, bo żyjemy w takim przejściu między światem przed pandemią. Pandemię już bierzemy w jakiś duży nawias i bardzo szybko chcemy o niej zapomnieć i mamy świat zupełnie, wydaje mi się, ale poprawcie mnie, nowy, którego i liderzy, i architekci, i pracownicy też zaczynają się uczyć.
Myślę, że mieliśmy okazję dużo rzeczy przetestować, dowiedzieć się o sobie, o swoich organizacjach. Nie wydaje mi się, żeby to była taka szybka do wdrożenia zmiana. Tak jak sobie rozmawialiśmy o tym, to jest ewolucyjny proces, to nie jest rewolucja, nie dla dużych organizacji na pewno. Myślę, że w skali takiej firmy jak nasza, to było bardzo proste, żeby podjąć szybko decyzję, sprawdzić jakieś rozwiązanie, czy w 100% pracy zdalnej, czy pracy z biura w 50% i mieć na ten temat wnioski. Natomiast to jakby zwinność organizacji jednak bardzo jest połączona z jej skalą i w dużej skali to nie jest takie proste, żeby wdrażać te nowe rozwiązania, nawet jeśli już dowiedzieliśmy się, że może być to w jakiś sposób korzystne. I tu może dodam dla was taką ciekawostkę, bo wszyscy pytają ludzi, ile byś chciał pracować z domu, ile byś chciał pracować z biura. No, średnia odpowiedź to jest 2-3 dni, czyli średnia w skali od 1 do 5. Czyli tak naprawdę dla mnie to jest odpowiedź nie wiem. Pewnie trochę bym chciał, trochę bym nie chciał. I ja w ostatnim badaniu, które prowadziliśmy, wpadłam na coś takiego, żeby zapytać ludzi, okej, a jak nie ma wyboru po środku, 100% remote czy 100% biuro? I teraz dlaczego zadaliśmy takie pytanie? Byliśmy ciekawi, jak ciąży organizacja, w którą stronę. W którą stronę, gdzie mamy przewagę ludzi. I pomyśleliśmy, że to jest bardzo ważna informacja biznesowa, żeby się zorientować, gdzie są ci nasi kluczowi gracze w organizacji. Czy oni są bardziej ciążący w kierunku przestrzeni, w której potrzebują się spotykać? Są branże, które po prostu tego potrzebują, jest zupełnie inna energia, nie wiem, w firmach projektowych, kreatywnych, wynikająca z bezpośrednich spotkań, z relacji międzyludzkich, z takich wszystkich rzeczy, które się dzieją w tak zwanym międzyczasie i nie da się tego jeszcze tak łatwo zastąpić w przestrzeni wirtualnej, czy zasuplementować, myślę, bardziej niż nawet, bo to taki suplement trochę tych relacji międzyludzkich. No i są oczywiście osoby, które będą ciążyły w kierunku tego remote first. No i teraz to jest według mnie decyzja biznesowa, na której grupie się fokusuję, jeśli mam wyraźny podział. W tym przypadku, który badaliśmy, podział był bardzo wyraźny. 90% ponad ludzi opowiedziało się za Office First. Mało tego, to jest firma, której pracownicy są współwłaścicielami firmy, więc mają wgląd w wyniki finansowe i zwyczajnie widzieli, że firma traci finansowo na nieobecności ludzi w biurze, że byli sprawniejsi, efektywniejsi biznesowo, będąc w wspólnej przestrzeni. Więc jako pracownicy mają po prostu wgląd w te argumenty biznesowe i to prawdopodobnie powoduje, że oni świadomie dokonują tego wyboru, że to jest powrót do biura. Może jest istotne też to, że to pytanie zadawaliśmy po wcześniejszym przedstawieniu im wizji tego, jak to biuro w przyszłości będzie wyglądać,
no,
bo aktualne biuro na pewno nie jest biurem, do którego gdyby nie mieli wyboru, to by oczywiście tam wrócili, natomiast są w tej komfortowej sytuacji, że w czasie pandemii zbiegł się u nich ten czas dokonywania zmiany przestrzeni biurowej, więc mogą dokonać tej zmiany w sposób już taki, w którym zaadaptują się do tej zmiany. No ale nie wszyscy są w tym momencie trwania swojego umowy, tak?
Ciekawe jest to, że badania pokazują, że ponad 60% pracodawców firm planował w ubiegłym roku, potwierdza te plany, rearanżację przestrzeni biurowych. Wspomniałaś o tym, Dominika, że ten przykład, o którym przed chwilą mówiłaś, też pokazuje, że pracownicy, wiedząc, że coś się zmieni w biurze, chętniej myślą o powrotach. Jakie są teraz najważniejsze potrzeby? Jakie projekty realizujecie najczęściej? Jakiego rodzaju zmiany planują firmy?
Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, tak jak nie ma jednego dobrego rozwiązania przestrzeni pracy. Ja będę powtarzać z uporem maniaka, one size does not fit all. Wszyscy to wiemy i jednocześnie wciąż nie wdrażamy. Jesteśmy różnorodni i ja mam nadzieję, że to słowo nabierze, jakby ujawni się też w przestrzeni, w której będziemy pracować, która będzie właśnie różnorodna i będzie w stanie odpowiadać na potrzeby bardzo różnych ludzi, więc myślę, że postawienie na tą różnorodność i otwarcie się na nią, że jesteśmy bardzo różni, mamy różne potrzeby, w różny sposób realizujemy nasze aktywności, czyli mamy potrzebę wybierania przede wszystkim tej przestrzeni. Zyskaliśmy coś takiego, co znowu, nie wiem jak po polsku to ładnie nazwać, ownership naszej przestrzeni, bo mogliśmy sobie, będąc w domu, potestować, wykreować tą przestrzeń, zobaczyć, co nam się podoba, co nie. Czy mi lepiej przy oknie, czy lepiej mi dalej od okna? Czy ja lubię dużo światła, czy lubię mało światła? Zwykle nie mieliśmy takiej możliwości w tych przestrzeniach biurowych, które też używam czasem takiego sformułowania, były taką monodietą. Po prostu biurka, krzesła, czasem jakaś sala. Bardzo mały repertuar, tak? I może ciekawe jest to, że te biura, które przed pandemią były już bardzo zróżnicowane, one w zasadzie po pandemii świetnie spełniają swoją rolę, może trzeba je w pewne rzeczy wyposażyć, natomiast nie jest to jakieś trudne, żeby do nich wracać, no ale biura, które były właśnie taką monodietą, no dzisiaj będzie im brakować zdecydowanie miejsc do skupienia, budek telefonicznych,
i to rozumiem, że
do pracy w ciszy.
Tu już nie ma czasu na ewolucję, tylko musi być rewolucja.
Tak, to w zasadzie można wdrażać natychmiast. Tak jak, nie wiem, chociażby takie rzeczy jak kontakt z zielenią, bo ta potrzeba dobrostanu i zadbania o to zdrowie generalnie, chociaż ja w ogóle uważam, że to, że my mówimy, że zdrowie to jest psychiczne i fizyczne, to znaczy, że wcześniej używaliśmy tego słowa nie rozumiejąc, że to jest szeroka dość definicja, więc dodam to, że to chodzi o zdrowie psychiczne i fizyczne. Ja ostatnio mówię, że powinniśmy projektować dla dobrostanu ludzi i dla dobrostanu planety, bo te dwie rzeczy idą ze sobą w parze i nie można ich rozdzielić.
Jacek jest w dobrym momencie, bo się zupełnie przestawiliście ze swoich starych budynków, przepięknych i w cudownym miejscu Warszawy, na coś, co jest chyba najnowocześniejszą siedzibą banku w Polsce.
Zgadza się. Znaczy jest to bardzo dobry projekt, bardzo dobry budynek i jesteśmy z niego mocno zadowoleni. Przy okazji tego całego projektu, zmiany, ja chciałem nawiązać jeszcze również do tego, co Dominika mówiła. Złamaliśmy jeden dogmat, który w banku funkcjonował od początku. To znaczy, 2 lata przed pandemią myśmy zrobili podobną operację już w Łodzi, gdyż bank ma dwie siedziby, dwie centrale. Jedna jest w Łodzi, jedna jest w Warszawie. Przestrzeń była już przygotowana pod taki nowoczesny sposób funkcjonowania, więc brała pod uwagę to, że praca biurowa oznacza wiele różnych aktywności. To nie jest tylko ta monodieta, o której mówiła Dominika, że to jest biurko, krzesło. Były różne przestrzenie towarzyszące już tam podane, zorganizowane, ale był jeden dogmat. Każdy musi mieć swoje biurko. Biurko to jest łącznik z organizacją. Nie mam biurka, może jutro nie pracuję.
To zależało od wieku?
Dobre pytanie. Chyba nie. Myśmy próbowali to mocno rozpoznawać. Tam średnia wieku w oddziale, w centrali w Łodzi jest relatywnie niska i ciężko powiedzieć, że to było gdzieś związane mocno z jakimś stażem, długim okresem pracy i tak dalej. Raczej nie. To po całej populacji tak było czuć. I przystępując do tego projektu tutaj w Warszawie, wyszliśmy z tego samego założenia. Szanujemy oczekiwania pracowników, to, co jest w głowach. Każdy będzie miał swoje biurko. No, pandemia oczywiście to wszystko zweryfikowała. Nawet dyskusje były wcześniej bardzo takie głębokie, konkretne, na poziomie zarządu, intensywne, znaczy bardzo kulturalne, ale takie dogłębne. I widać było, że jest to element, który siedzi po prostu w głowach ludzi. Dochodziły argumenty takie, że niektórych procesów nie można bez jakby bycia w biurze przeprowadzić i tak dalej, i tak dalej. Pandemia to wszystko zweryfikowała. Z naszej strony, czy z mojej strony, będąc osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tego projektu, no trudność polegała na tym, że w trakcie procesu inwestycyjnego musimy przeprojektować cały, czy większość biura, doprowadzić do tego, żeby te biurka były wymienne, żeby była większa elastyczność. Zdołaliśmy to zrobić i dzisiaj już wiemy, że to jest model, z którym będziemy dalej funkcjonować.
Myślę, Tina, zanim tobie oddam głos, o jedno jeszcze pytanie mi chodzi po głowie cały czas, Jacek, i muszę je zadać. Nie mówimy o firmie, która ma kilkunastu czy kilkudziesięciu pracowników, tylko o kilkutysięcznej instytucji.
Tak, w Warszawie 3000 ludzi.
No właśnie. A w Łodzi?
Ponad 2.
Czyli mamy 5000 ludzi, czyli było 5000 biurek.
Tak.
Dzisiaj?
Dzisiaj dążymy do tego, jeszcze nie w 100% i nie we wszystkich miejscach to prowadziliśmy, że tych biurek będzie mniej więcej 2/3.
Niezła zmiana.
To i tak dużo.
To i tak dużo, jednak biorąc pod uwagę, że ten proces trwał, proces realizacji budowy, mieliśmy dużą trudność, żeby doprowadzić do jeszcze mocniej czy drastycznej zmiany. Osobiście założyłem, że ważne, żeby ten dogmat złamać, zmienić, odejść od niego, żeby każdy przyzwyczaił się do innego podejścia i traktowania biurka. Sądząc, i to jest moje, jestem głęboko przekonany co do tego na dzień dzisiejszy, że z czasem jeszcze tych biurek będzie mniej. Ale to musi być proces ewolucyjny. Taka jest nasza filozofia, taka jest kultura mBanku tutaj. Jednak jesteśmy jakby organizacją, która jest otwarta, mocno zdemokratyzowana. Każdy może wyrazić swoje zdanie i doszedł do wniosku, że wprowadzanie czegoś mocno na siłę nie będzie nam służyć.
Jacku, właśnie powiedz nam, ile czasu zajmuje taki projekt planowania biura i ile też czasu trwają umowy, które podpisujesz, bo często nie zdajemy sobie w ogóle z tego sprawy, a to są długoterminowe projekty. W międzyczasie zmieniają się technologie, zmieniają się potrzeby. Jak to połączyć?
Tino, dobre pytanie. Odpowiedź powinna być krótka, a może nie być taka krótka. Generalnie powiedziałbym tak, że żeby ten projekt zrobić w taki sposób, żeby nie trzeba było zbyt dużo z niego odcinać, rezygnować z wielu aspektów, które można przy okazji takiego projektu budowy nowego biura wprowadzić, on powinien trwać 2 do 3 lat. To nie znaczy, że nie da się tego zrobić krócej. Ten projekt ostatni w Warszawie, do którego się odnosimy, no, trwał troszeczkę krócej, ale osobiście wiem, że tam już były niepotrzebne napięcia, stres, jednak to było trochę za mało czasu. Idealnie sądzę, że powinno trwać jeszcze z rok dłużej, nawet około 4 lat, jeśli weźmie się pod uwagę to, że przy okazji takiego projektu chce się wprowadzić istotne zmiany w organizacji, które będą funkcjonować w tej organizacji przez kolejne lata. Umowy podpisuje się na okres kilku lat, nie mniej niż 5 z reguły. Dzisiaj ten okres się wydłuża, czasami 7, czasami 10 lat. W związku z tym jakiekolwiek zasadnicze elementy, które nie są wprowadzone do takiego projektu w sposób właściwy, bardzo trudno będzie później wyeliminować. Dlatego okres przygotowania, analizy tego, jak organizacja funkcjonuje, w danym momencie, jak chce funkcjonować. Trzeba mieć świadomość, że skoro sam proces projektowania i budowy trwa łącznie około 2 lat, czyli jeśli przeprowadza się różnego rodzaju badania, wywiady w organizacji, trzeba sięgać do okresu za 4 lata, nie za 2, bo za 2, jeśli już sytuacja się zmieni, wprowadzimy się do nowego biura i okaże się, że ono już nie spełnia tych założeń.
Tylko z drugiej strony pytać osób, które jeszcze nie pracują, a których zdanie też chcielibyście usłyszeć, też trudno.
Część tej trudności, tego problemu, to jest to, o czym mówimy, że tutaj potrzeba osób z pewną wizją, rozumieniem na poziomie zarządu. Ci, którzy odpowiadają za daną firmę, za daną organizację, no, powinni bądź mieć jasno skrystalizowaną wizję rozwoju funkcjonowania takiej grupy, bądź no, dobrać do takiego procesu osoby, które mają odpowiednio dużo doświadczenia i mogą, będąc trochę tak zakontraktowanym na taki projekt, po prostu w tym zadaniu pomóc.
I tu wchodzi cała na biało Dominika.
Nie pomyślałam sobie o tym, że jakby nie było, projektujemy przyszłość. Zawsze projektując te przestrzenie pracy, w ogóle projektując. Projektanci projektują coś, czego dzisiaj nie ma, co będzie za 4, 2, 5 lat. Więc oczywiście, że obserwujemy otaczającą nas rzeczywistość, ale jeszcze bardziej obserwujemy wszystkie sygnały, które się pojawiają na świecie, które mogą być dla nas podpowiedzią, w którą stronę to skręca. Ja przewrotnie od początku pandemii, jak wszyscy pytali, to jak będą wyglądały te biura przyszłości? Mówiłam, że ja bym zadała to pytanie inaczej. Kto będzie pracownikiem przyszłości? Bo to dla użytkownika tworzymy przestrzeń, a nie tworzymy jej samej dla siebie. No i to pytanie łamało trochę sposób myślenia, tak? Bo uważam, że i tutaj jest przestrzeń znowu dla osób, które pracują z ludźmi w organizacjach, żeby się zastanowić może nawet, kim chcieli, żeby był ich pracownik przyszłości, żeby sobie taką personę spróbować wyobrazić, opisać, bo możemy przecież przewidzieć, że jeśli dzisiejsze młode generacje mają pewne oczekiwania co do czy organizacji, czy polityki, czy gospodarki, czy zasad rządzących światem, to można się spodziewać, że tego samego będą oczekiwać od swoich pracodawców.
Czyli to, co mówi Jacek, zarząd, że to musi z góry
leadership.
Zejść na dół.
Tak,
tak, ale wyobraźmy sobie, jak można w ogóle zaprojektować personę pracownika przyszłości za 5-7 lat, tak? 2 lata projekt, 5 lat co najmniej kontrakt, skoro tak wiele zmiennych wpływa na to, jacy jesteśmy, jak zmieniamy się. Dominiko, czy to jest rzeczywiście persona przyszłości, czy to jest kwestia zadania sobie pytania, w jakim środowisku najlepiej pracuje człowiek?
Myślę, że i jedno, i drugie, tak? Tu nie ma znowu, nie ma prostych odpowiedzi na te pytania. Ja myślę, że to są inaczej. Znowu słowo bardzo już ostatnio popularne, holistyczne podejście jest bardzo istotne, żeby zarówno zastanowić się oczywiście, kim będzie ten pracownik w przyszłości, ale w jakich też warunkach będziemy jako ludzie funkcjonować, więc być może zmienią się nasze potrzeby, zmieni się wiele rzeczy, natomiast pewne rzeczy się nie zmienią. Jako ludzie będziemy chcieli oddychać jakościowym powietrzem i można spokojnie od razu sobie wpisać, że o to warto zawalczyć w biurze przyszłości. Będziemy chcieli być zdrowi fizycznie i psychicznie, czyli te przestrzenie pracy powinny wspierać nasze zdrowie. I można powiedzieć, że tutaj na przykład ta przyszłość objawia się tym dla mnie. No ja sobie wyobrażam przestrzenie przyszłości pracy jako takie, w których ja mam dostęp real-time data. Ja wiem, co się dzieje w organizacji, które przestrzenie są wykorzystywane, jak są wykorzystywane. Ja mam na bieżąco feedback.
Czyli technologia też tu się musi pojawić, tak? Rozumiem, że to chcesz widzieć w jakiejś aplikacji, która ci podpowie, gdzie możesz się schować.
Wiesz, są już budynki, które mierzą poziom okupacji danych powierzchni, natomiast nie jest tak, że już mam jakieś rozwiązanie idealne i po prostu wszyscy je w związku z tym wdrażają. To jest bardzo duże pole poszukiwań aktualnie.
Myślę sobie o takim przykładzie z Amsterdamu, choć on jest stary, może nie jak świat, ale ma już parę lat. Pamiętam, że rozmawiałem z szefem marketingu Amsterdamu, który kiedyś opowiadał, że oni po hashtagach, między innymi używając social mediów, rozprowadzają ludzi, którzy przylatują do Amsterdamu, więc w ten sposób też projektują reklamy, żeby zachęcać ich na przykład do wyjechania w momencie, kiedy wiedzą, że będzie tłum w centrum, w okolicach jednego, drugiego muzeum czy wokół statków, że oni ich wyprowadzają poza miasto i sprowadzają później także cały czas w real time obserwując, co ci ludzie udostępniają w różnych kanałach social mediowych.
Dokładnie.
Żeby nie było tłumu.
Jakby z mojej perspektywy, no to by była sytuacja już taka idealna. Myślę, że z perspektywy kogoś, kto prowadzi biznes, zarządza jakąś nieruchomością, również super dane. I nie chodzi tutaj o to, żeby kogokolwiek inwigilować, ale o to, żeby móc tą przestrzeń non-stop dostosowywać, tak?
Bo też myślę o tym, co powiedział Jacek. Jeśli ma 5000 ludzi globalnie i teraz ma 2/3 biurek dla nich tylko, a nie 100%, no to musi wiedzieć, kiedy kto może się pojawić, nie?
Ja bym dodała taką daną ogólną, bo myślę, że ona jest ważna dla kogoś, kto nas słucha, a może nie być z naszej dziedziny. Już przed pandemią mało która organizacja osiągała poziom okupacji biurek 80%. W większości przebadanych przez nas organizacji przed pandemią to było około 45-50% okupowanych biurek, a to dlatego, że dużo naszej pracy nie wykonujemy przy biurkach. Wykonujemy ją w salach do spotkań, oczywiście, jeśli je mamy, w pokojach do skupienia, jesteśmy na lunchu, jesteśmy poza biurem, więc powiedziałabym, że każda organizacja też jest na innym poziomie ewolucji w tym obszarze i dla jednych będzie najważniejsze to własne biurko, a dla innych to będzie możliwość wyboru, tak?
Więc tak, jakieś biurko.
Tak, to jakieś biurko,
jest
a może to
nie jest to samo
może
biurko.
Tak,
dostęp do biurka będzie. Oczywiście, nawiązując do tego, o co Jarku spytałeś, wspieramy tą powierzchnię różnego rodzaju aplikacjami. Do rezerwacji biurek, do rezerwacji sal, do takiej dynamicznego dostępu do danych, czy dane przestrzenie do skupienia, czy też takie odizolowania są w danym momencie dostępne, czy nie. Żeby nie trzeba było tego rezerwować z wyprzedzeniem dwudniowym, ale móc wejść tam wedle potrzeb. Prawda? Więc te wszystkie elementy są częścią składową nowoczesnego biura. Ja może chciałem jeszcze jedną rzecz tak dopowiedzieć, bo zaczęliśmy od razu mówić o wyższości czy też samego rozwiązania, to czy biuro, czy osobach, które z niego korzysta i tak dalej. Taki projekt organizacji, czy konsolidacji operacji, czy przeprowadzenia, stworzenia nowego biura, opiera się na trzech składowych. To nie jest tylko real estate, to nie są tylko nieruchomości. tą nieruchomość można zorganizować lepiej czy gorzej. Może być więcej światła, bądź mniej światła. Bardziej zielono, mniej zielono. Ale częścią składową są ludzie i poza tym, że ona sama w sobie może stanowić jakiś obiekt czy symbol, jeśli ludzie nie będą z niej korzystać w sposób, który został na początku określony, no to chyba nie jest to projekt z olbrzymim jakby tutaj sukcesem czy rezultatem. Raz, ludzie powinni wiedzieć, jak z niej korzystać. Dwa, to co mówi Dominika, powinni czuć się dobrze sami z siebie. Chcę w taki sposób pracować. Na trzecią składową właśnie jest technologia. To znaczy same mury, ściany, elementy wykończeniowe, to nie wszystko. Żeby ten mechanizm, szczególnie przy właśnie założeniu elastyczności, dostępu do różnych elementów tego biura działał, technologia musi wspierać to na każdym kroku. Przesyłanie obrazu, danych o funkcjonowaniu, o zajętości, o wykorzystaniu, monitorowanie pewnych jakby stanów musi następować live, online, znaczy ciągle.
Ten rok pandemii bardzo dużo nam pokazał, jak zmieniają się nasze potrzeby, jak zmienia się funkcja biura. Teraz rozmawiamy o wielu zmianach, które zachodzą w przestrzeni biurowej w firmach, wielu rearanżacjach, zmianach też kultury firmy, która na przykład polega na tym, że właśnie likwidujemy stałe miejsca pracy. Powiedzcie, jak myślicie biuro, to jest dla was bardziej koszt czy inwestycja?
Ja od wielu, jeśli mogę tutaj pierwszy przed Dominiką wejść, od wielu lat pracując dla kilku instytucji finansowych, staram się wewnątrz przedstawiać ten aspekt w ten sposób, że biuro na pewno nie jest kosztem. Oczywiście każdy patrzy na aspekt, ile to kosztuje. Tak tutaj Jarek mówi, jeśli popatrzy się na tysiące osób, dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych, każdy ten metr kwadratowy kosztuje. Rachunek co miesiąc przychodzi. Więc każdy mówi, no co zrobić, żeby było taniej. Ja często w takich rozmowach, mając centralę w dwóch miejscach i w Warszawie, i w Łodzi, o dyskusjach z zarządem, powiedziałem, zróbmy biuro pomiędzy Łodzią i Warszawą, będzie najtaniej.
W pociągu najlepiej.
Może być w pociągu, będzie najtaniej. Tylko pytanie, czy to chcemy. Tego chcemy. I poprzez tego rodzaju rozmowy, dyskusje, no dochodzimy jednak do tego, że biuro jest aktywem, jest pewnym elementem, jest środowiskiem pracy, które albo będzie wspomagać biznes, rozwój biznesu, będzie zachęcać czy pomagać w zdobywaniu tych najbardziej utalentowanych na rynku, albo nie. Albo tutaj nie będzie stanowił żadnej przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych. Ja osobiście jestem przekonany, że duży wpływ również na, jakby na to, jak człowiek czuje się w biurze, jak odbiera to biuro, każdy pracownik, miały same social media. Dzisiaj, ja pamiętam, że jak dostarczaliśmy to pierwsze nowoczesne biuro w Łodzi, pracownicy byli dumni po 3 minutach po wejściu do biura, wszelkie portale były pełne zdjęć, popatrz w jaki sposób pracuję.
Jasne.
No, jakie tam są elementy, jak różnorodne jest to biuro. To nie są tylko biurka, krzesła, salki spotkań, prawda? Czyli to jest bardzo istotny element. Dzisiaj trzeba patrzeć na to w ten sposób, że szczególnie młodzi ludzie mają oczekiwania. Nie to, że chcą więcej, tylko tutaj jest pewne, przy okazji social mediów, takie jest moje zdanie, jest takie dążenie do pokazania, że przeżywam. Niekoniecznie muszę wszystko mieć, posiadać na stałe i tak dalej, ale doświadczam czegoś. Mhm. Jeśli to moje doświadczenie z biura jest dobre,
to się nim pochwalę.
To się nim pochwalę, a to na pewno pomaga organizacji w rozwoju biznesu.
Jeden z takich projektów, inna instytucja finansowa, globalna też, wykorzystała kiedyś, to lata całe temu, kiedy Snapchat stawał się popularny. Oni uznali, że to jest aplikacja, która pozwoli odpowiedniemu pokoleniu się zainteresować pracą w tej finansowej instytucji. Rozdali konta dostępu do tego Snapchata iluś tam pracownikom globalnie, żeby pokazywali inside, jak to wygląda. I to właśnie to przeżywanie, o którym mówisz, Jacek, było bardzo, bardzo, bardzo wyraźne.
Ja bym się bardzo chętnie odniosła do obu wypowiedzi, bo Snapchata kiedyś używaliśmy też jako narzędzia do transmisji tego, co się dzieje na budowie do pracowników właśnie bardzo młodej generacji w firmie mediowej. A za to, nawiązując do doświadczenia, to myślę, że takie najciekawsze dane, które płyną z badania Lismana, z którym też kooperowaliśmy od początku pandemii, mówią o tym, że ludzie, którzy oceniali swoje doświadczenie pracy z biura przed pandemią jeszcze jako bardzo wysokie, deklarują chęć powrotu do biura na poziomie 4-5 dni. Czyli chcą wracać do biur, z których ich doświadczenie, cokolwiek to znaczy dla każdego z nas, jest wysokie. Biura, w których ludzie mieli doświadczenie słabsze lub, żeby nie powiedzieć, niskie, deklarują chęć powrotu do biura na poziomie 1-2 dni, czasem 0. I tutaj widać już, bo ta próba jest dość duża, nie chcę teraz nakłamać, ale na pewno przed pandemią to było blisko 1 000 000 osób przebadanych przez Lismana, a to jest niezależna instytucja, tak? Oni po prostu badają przestrzeń pracy. No i dzięki tym danym i raportom, które wypuszczają, to jest ich biznes, tak? Dzielenie się tymi danymi z rynkiem i edukowanie tego rynku. No i w trakcie pandemii mają największą próbę badawczą. Powołujemy się na wiele badań w tym zakresie. Ja regularnie czytam jakieś raporty i zawsze sprawdzam, okej, ale jakie to jest badanie, jaka to jest próba, jak czytam, że są wielkie wnioski, nawet no tak. Wielkich biur.
Ze stu przebadanych osób.
No nawet niech to jest 2000, a tutaj mamy próbę 200 000 przebadanych z doświadczenia pracy z domu przez niezależne badanie na całym świecie, to jest bardzo już taka sensowna próba.
Ale też wydaje mi się, że to fajne w kontekście rozumienia i czytania tego, co media dzisiaj pokazują, opisując postpandemiczny świat. Utarło się mówienie, że ludzie nie chcą wracać do biur, bo nie muszą dojeżdżać, więc będą oszczędzać czas. Kiedy popatrzysz głębiej w te badania i okaże się, że i próba większa, i właśnie nawet to, co powiedziałaś, jeżeli miałem dobre doświadczenia z biura, to po pandemii ja chcę szybciej do niego wrócić. Jak miałem złe, no to wolę siedzieć w domu.
I to jest zachęta dla wszystkich, żeby cały czas myśleć o tych biurach, prawda? Dla tych szczególnie, którzy jeszcze nie rozpoczęli przygotowań do powrotów albo nie zmienili czegoś w biurze, bo tak jak powiedziałaś, Dominika, to mogą być małe zmiany, to może być duża ewolucja, która jednak wymaga czasu i dobrej strategii przemyślenia. I o tym też mówimy na naszych studiach. Ja chciałam was zapytać, co was zmotywowało do tego, żeby podzielić się waszą wyjątkową wiedzą i doświadczeniem w ramach tego programu studiów?
Ja to się trochę śmieję, że mam taki kaganek oświaty, będę nieść chyba całe życie.
Chciałaś być profesorką zawsze.
Wiesz co, nie, moja mama jest po prostu wspaniałą nauczycielką i myślę, że tutaj naprawdę miałam duże szczęście, więc ja lubię się uczyć i lubię się dzielić tą wiedzą. I regularnie wszystkie projekty zaczynamy zwykle od tego, żeby z zarządem czy z pracownikami rozmawiać i ich edukować. Mimo, że to jest poza zakresem naszych obowiązków często i nikt nie kupuje tej usługi edukacyjnej. Natomiast my wiemy, że od edukacji zaczyna się rozmowa o przyszłości, a nie o projektowaniu tego, co już jest dzisiaj znane, ale to wcale nie znaczy, że to jest już dziś na teraz najlepsze. Oczywiście różnie bywa. Czasem ta edukacja jest przyswajana, czasem nie. Natomiast największym takim celem moim jest to, i dlaczego się zaangażowałam i też opowiedziałam Tinie, bo jakby chodziło to za mną od dawna, że jest to po prostu potrzebne, to, żeby ten impact, który mogę mieć na to, żeby ludziom się dobrze w Polsce pracowało, nie będzie tak duży tylko przez projekty, które my jesteśmy w stanie obsłużyć. Żeby on był większy, my musimy wziąć nasz know-how, naszą wiedzę i po prostu spread the word. No po prostu trzeba się nią podzielić. I to samo już robiłam na przykładzie less waste'owych projektów. I słuchajcie, ostatnio, bo jestem teraz w Gdyni, testuję nomadzki tryb życia. I idę sobie koło witryny jednego z banków i widzę blat ze Smile Plastiku. I wiem, że jestem pierwszą osobą z Polski, która się zgłosiła do tej firmy zapytać o ten materiał. To był wtedy startup. Dałam ten materiał jednemu z dystrybutorów. Mówię, słuchaj, to jest nam potrzebne do projektu. I dzisiaj widzę ten materiał w placówkach bankowych i myślę sobie, kurde, to jest naprawdę to pchnięcie dominem wtedy spowodowało, że to się rozlało bardzo, bardzo szeroko, więc uważam,
że... A Smile Plastic to ten mniej krzywdzący,
Smile Plastic to jest taki materiał, który powstaje właśnie z różnego miksu takich odpadów, ścinków różnokolorowych i to wygląda trochę jak taki marmur, bardzo różne faktury.
Sprasowany.
Tak, sprasowany. Ja przypuszczam, że też mogliście gdzieś go
profesor
używać.
Profesor Jacek dokładnie. Się odzywa. A Jacku, ciebie co na studia pchnęło? Jako wykładowca.
Ja nie marzyłem od lat o byciu profesorem, ale tak zainspirowało mnie to, że po pierwsze kilka osób z tych, które będą w gronie wykładowców znam, czy Dominikę dosyć dobrze i widząc, że osoby właściwe, widząc zaangażowanie i tak olbrzymią energię po stronie Tiny, plus to, że będzie możliwość takiego zweryfikowania, czy zderzenia się ze środowiskiem ludzi, którzy może trochę pewne rzeczy będą challenge'ować, będą poszukiwać. Uznałem, że to jest dobry pomysł, że to będą dobre zajęcia, dobry
co z mojej perspektywy, słuchając was z boku i notując sobie różne rzeczy, jest ważne, to, że choć mówimy o projektowaniu, tak naprawdę nie mówimy o bryle jako takiej, tylko to, od czego zaczęła Dominika, okej, office first, ale ten moment, w którym najpierw poznajemy ludzi i jak wiemy, czego oni potrzebują, dopiero do tego zaczynamy dokładać przestrzeń, w której oni chcą porozmawiać, odpocząć, popracować, spotkać się, wymyślić
plus
coś.
To co stanowi DNA organizacji? Ci ludzie mogą być tacy sami jako populacja w jednej organizacji, w drugiej organizacji i wcale niekoniecznie powinni mieć te same biura. Prawda? Sama organizacja wnosi pewną kulturę organizacyjną, oczekiwania.
Choć, tak jak powiedziałeś, Jacek, też ona ją wnosi, albo jeśli ona jest w trakcie zmiany, to ona musi z tym biurem nadążyć, bo po zmianie też będzie oczekiwała czegoś innego.
Tak jest, tak jest. Jedno i drugie.
Tutaj mam ochotę się wtrącić, ale tak staram się wyczekać na ten moment dobry. Ja robiłam taką prezentację na Gdynia Design Days. Pierwsze Gdynia Design Days i to był Design Talk Business. Pierwszy właśnie pandemiczny, online'owy, tak bardzo szybko organizowany. I tytuł mojego wystąpienia to było Rethink Your Work pod wieloma względami. Zarówno zastanów się, czy praca, w której pracujesz, cię satysfakcjonuje, jak i Rethink Your Work jako też szerzej nawiązaniu do tego, czym się zajmuję, czyli projektowaniem tej przestrzeni. I w toku tych rozmyślań to było, no tak, w zeszłym roku gdzieś tam w okolicach między marcem a czerwcem doszłam do takiego wniosku, że jedyne, co nas może łączyć, kiedy już nie będzie łączyć nas przestrzeń fizyczna, to są wspólne wartości i wspólne cele. Czyli ja lubię używać słowa w ogóle azymut, a nie cel. Myślę, że cele są często zbyt precyzyjnie opisywane i uważam, że nas trochę też terroryzują przez to. I bardzo mi się tutaj podoba traktowanie tego trochę szerzej. Kierunek, w którym zmierzam, czasem robię korektę jakiegoś kursu. I myślę, że to jest to, co łączy pracowników z organizacją. I w duchu tych wartości ważne jest też to, żeby tą przestrzeń tworzyć. Żeby tutaj nie było hipokryzji, bo jak to mówi Jacek Santorski, młodzi ludzie mają tak zwany bullshit detektor wbudowany i no niestety nie da się ich oszukać, a to dla nich projektujemy już.
Nie wiem, jaka będzie średnia wieku na studiach, ale rzeczywiście ten bullshit detektor dzisiaj u wielu się rozwija. Trzymam kciuki.
Tak, będziemy challenge'owani. Czekamy na to.
Bardzo wam dziękujemy za spotkanie i rozmowę.
Również dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.